Naszym gościem jest Marlena Kopi, przewodnicząca Zielonogórskich Struktur Nowoczesnej. Witaj, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozpocznijmy od polityki krajowej, międzynarodowej właściwie, bo zmiany dotyczące ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przecież były związane z sytuacją międzynarodową i z tym, że te pierwotne, które zostały przyjęte 1 marca, nie spodobały się w Izraelu, wśród środowisk żydowskich USA. W tej chwili za sformułowanie polskie obozy śmierci nie będzie już śledztwa z urzędu, tylko będzie możliwość prowadzenia takiego postępowania na drodze cywilnej. Krok w tył, żeby zrobić 3 kroki do przodu, czy duży skok, a może 3 kroki do tyłu, bo to w tej chwili jest różnie oceniane.
Samo sformułowanie polskie obozy śmierci jest w ogóle niedopuszczalne i karygodne. I to wszyscy mamy co do tego takie samo zdanie. Natomiast jak z tym stwierdzeniem walczyć na arenie światowej, to już tutaj się dość mocno różnimy. W przekonaniu naszym, jako Nowoczesnej, jako w moim też, samo wprowadzenie tej ustawy było jednak błędem. Ona nie została chyba do końca dobrze przemyślana i zawierała sformułowania, czy też artykuły, które były w ogóle nie do zrealizowania. O tym mówił również pan teraz, w tej chwili, przy tej nowelizacji, pan poseł Terlecki z PiS-u też mówił, że ta ustawa leżała gdzieś w szufladach 1,5 roku i głęboko się zastanawiano, czy ją wprowadzić. I sam przyznał, że to był błąd, jeśli chodzi o to, że ona została procedowana.
Ale może zyskiem było to, że w ogóle temat zaistniał w tej przestrzeni publicznej, międzynarodowej.
Chyba nie o taki zysk tutaj ustawodawcy, czy też rządowi obecnemu chodziło. Dlatego, że tak jak obserwowałam działania i różne ruchy po wprowadzeniu tej ustawy, to wiele środowisk i wiele gazet mówiło, że ta ustawa spowodowała, że określenie polskie obozy śmierci nagle zostało przez miliony ludzi na całym świecie googlowane i było weszło do dużo szerszej świadomości i obiegu, niż my byśmy sobie tego życzyli. Wbrew pozorom wywołało to taki skutek, że ludzie, którzy w ogóle nie znali tego pojęcia i którzy się tym nie interesowali na świecie, ja nie mówię o Polsce, tylko o świecie, to nagle się gdzieś usłyszeli, byli zaskoczeni, zdziwieni i zaczęli to patrzeć. Ja myślę, że nie o taki rozgłos tutaj chodziło rządowi, nie o takie działania.
No dobrze, ale mamy przecież wystąpienie wspólne premierów Polski i Izraela, gdzie wspólnie jakby wskazują na tragedię i historię, która dotknęła oba narody, gdzie Benjamin Netanyahu także mówi, że to sformułowanie obciążające naród polski jest sformułowaniem złym. Mamy informacje z Departamentu Stanu USA, gdzie także jest to jeszcze raz potwierdzone, uwydatnione i jest zrozumienie dla polskiej racji stanu.
Tak, tylko wszystko jest kwestia, jak się walczy z tym. Bo co z tego, że my wprowadzimy artykuły, które mówią, że będziemy karać, gdzie nie mamy żadnego na to przełożenia. To jest tak samo jak, ja to porównuję zawsze do takich przykładów bliskich. Co z tego, że my dziecku powiemy, zabronimy czegoś robić i powiemy, że je ukarzemy, a później nie mamy możliwości wyegzekwowania
Izrael
tego.
Izrael ściga kłamstwa o Holokauście na całym świecie.
Tak, ale widocznie ta ustawa, która jest przez nich, czy też te metody, które są przez nich stosowane, są bardziej dostępne i bardziej lepiej przeprowadzone. Być może trzeba było się wzorować na tym, jak oni to zrobili i literalnie do tego podejść. I w ten czas może też mielibyśmy większe szanse. Natomiast diaspora żydowska jest rozsiana po całym świecie. Jest bardzo silną diasporą. Ma dużo większy na pewno też wpływ na działalność różnych państw. A przede wszystkim mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, bo to chyba o to chodzi. Tu możemy mówić o innych krajach, ale to największy wpływ miały Stany Zjednoczone. Tam diaspora żydowska jest bardzo silna i bardzo duży udział jest przedstawicieli narodowości żydowskiej i w rządzie, i wśród Senatu i tak dalej. I to wywołało ich oburzenie. Trzeba ścigać to określenie, to bezwzględnie. Natomiast trzeba to robić skutecznie, a ta ustawa okazała się, że jest nieskuteczna i trzeba to robić takimi metodami, które nam przyniosą zysk.
Choć myślę, że na efekty jeszcze będzie trzeba poczekać i faktycznie zobaczymy, jakiego rodzaju konsekwencje to wielomiesięczne spieranie się o ten temat przyniesie w konsekwencji.
To są, wie pan co, takie często miękkie rzeczy, których tak szybko możemy nie zauważyć. To, o czym dzisiaj politycy z pierwszych stron gazet ONZ mówią, że straciliśmy zaufanie naszych partnerów, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Unii Europejskiej, jeśli o to chodzi. I takie rzeczy to łatwo się traci, a bardzo trudno jest je odbudować. To wymaga dużo więcej pracy, żeby pokazać, że jesteśmy, że nasze działania są słuszne, że mamy rację, bo to są tak zwane miękkie relacje, w których ciężko jest później przekonać drugą stronę i naszego partnera, że nasze intencje były dobre, bo to o to chodzi.
I tak na swoje działania patrzy Nowoczesna, która w tej chwili ma poparcie poniżej progu wyborczego. Tu muszę zapytać o sondaż, ostatni sondaż także dla Onetu, który sytuuje pani ugrupowanie poniżej tych 5% przy 37% poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości, 24% dla Platformy Obywatelskiej. Widać, że Polaków najbardziej interesuje to, co dzieje się między tymi dwoma ugrupowaniami.
Tak, i z punktu widzenia interesów tutaj naszych, jako całego naszego społeczeństwa, to jest złe, że w dalszym ciągu jest taki zabetonowany układ PO-PiS. Bo ja myślę, że jestem o tym przekonana, że jest miejsce bardzo duże i pole do popisu dla innych poglądów.
No, ale Nowoczesna nie wykorzystała tego.
Chyba trochę nie wykorzystała. Nie potrafimy się przebić do mediów ze swoimi poglądami, z tym, co mamy do zaoferowania. Z drugiej strony ja panu powiem tak, że ja zawsze się pocieszam i patrząc wstecz, patrzę, jak w pewnym momencie PC, partia Jarosława Kaczyńskiego nie weszła do Sejmu i miała poparcie też na takim punkcie i zmobilizowało to ich do ciężkiej pracy i jeździmy. I jeżdżenia po kraju i przekonywania potencjalnych wyborców do swoich racji, gdzie tak jak nieraz słyszałam, nie wiem czy to prawda, że potrafiły przyjść na spotkanie z panem Kaczyńskim 2-3 osoby i on się nie załamał. Więc mimo, że to jest jakby nasza opozycja, nasz przeciwnik polityczny, to ja uważam, że z takich wzorców trzeba korzystać.
Dobrze,
trzeba
a w tej chwili ludziom. Platforma kanibalizuje Nowoczesną, traktuje jak przystawkę?
Nie. Nie, dlatego, że zawiązaliśmy komitet Koalicję Obywatelską i mimo wszystko my jesteśmy swoim niezależnym podmiotem. Nie będzie to tak, że to będą listy Platformy, a gdzieś tam Nowoczesna chyłkiem się będzie przemykać. Jesteśmy partnerem Platformy Obywatelskiej i będą wspólne listy właśnie pod nową nazwą, gdzie my będziemy prezentować się jako przedstawiciele Nowoczesnej i na pewno nie damy się zjeść.
W Zielonej Górze macie jedną jedynkę, dwie dwójki, trzy trójki. To był szczyt możliwości, które udało się wynegocjować.
No wie pan, no tak jak pan powiedział, no Platforma ma poparcie 20 parę %, my mamy znacznie niższe, więc ja uważam, że w stosunku do tego, jaki jest potencjał i jakie jest poparcie, to myślę, że to, co wynegocjowaliśmy, jest dobrą ofertą i to udało nam się to zdziałać.
A jak patrzy pani na posunięcia koalicjanta w kontekście absolutorium dla prezydenta Zielonej Góry i poparcie tej uchwały podczas ostatniej sesji?
Zdecydowanie jesteśmy przeciwni. Natomiast Platforma działała tutaj w Radzie Miejskiej i pewne ruchy podejmowała i to jest, oni się z tego muszą tłumaczyć. My zawarliśmy z Platformą umowę na przyszłe wybory i na to, co jest dla miasta w przyszłości ważne. Natomiast niech oni się tłumaczą z tego, co robili przez te ostatnie lata.
Ale zaraz jesteście państwo na jednych listach.
To znaczy... Jesteśmy na listach, tak, jesteśmy na jednych listach. Natomiast absolutorium dla mnie to nie jest tylko, to nie znaczy, że pan prezydent Kubicki jest super prezydentem bardzo dobrym. Dla mnie absolutorium udzielone przez Radę Miasta to znaczy, że słupki w kolumnie A i kolumnie B zgadzają się z kolumną C i tylko tyle. I jeżeli to się rzeczywiście zgadza, jeżeli tutaj nie ma błędów formalnych, które by powodowały, że jest jakieś zamieszanie, to absolutorium wydaje mnie się, że trzeba
pytanie, czy
trzeba
elektorat
udzielić.
To zrozumie, dlatego że no, trzeba to wokół tłumaczyć, ustaw absolutoryjnych zawsze jest taka otoczka, popierają mnie, nie popierają mnie, wykorzystują
to. To nie chodzi
to
o popieranie, absolutnie
taki,
to nie chodzi
sposób.
O popieranie, a w żadnym wypadku tutaj nie ma mowy o tym, że popieramy działania pana Kubickiego i nie zgadzamy się i jesteśmy niezadowoleni z jego rządów. Natomiast to nie przekłada się na cyferki, bo cyferki są bezwzględne i tutaj jeżeli one się zgadzają, to ja uważam, że to absolutorium mogło być udzielone. Natomiast my się nie zgadzamy. My być może politycznie byśmy zamanifestowali, gdybyśmy byli w Radzie Miejskiej, zamanifestowalibyśmy swój sprzeciw właśnie. Natomiast PO podjęła decyzję jako PO i niech się oni z tego tłumaczą. My patrzymy do przodu. My chcemy stworzyć nową koalicję i dać nową jakość. Właśnie przez to, że Nie byliśmy dotąd w Radzie Miasta, chcemy pokazać nowe pomysły, nową świeżość i myślę, że z jednej strony doświadczenie PO, które jednak no, działało i ma doświadczenie, a z drugiej strony nasze świeże pomysły i nasza nowość, myślę, że zachęci naszych wyborców do działań. Natomiast jeśli chodzi o działalność pana prezydenta Kubickiego, to bardzo wiele jest zastrzeżeń. Wcale nie jest dobrym prezydentem. Ja ostatnio, tak jak pewnie większość zielonogórzan, głosowałam w budżecie obywatelskim na listy.
Budżetu obywatelskiego.
Ale to ja już nawet nie chcę mówić tutaj o tym, co narosło. Mhm. Tylko wie pan, jak ja przeglądałam pomysły mieszkańców, które są na tej liście, gdzie 70 czy 60% stanowią drogi, ulice, chodniki, lampy, to ja uważam, że to bardzo źle świadczy o władzarzach miasta, o prezydencie miasta, bo to są zadania, które powinny być realizowane przez miasto w ramach jego obowiązków. I dla mnie to jest skandaliczne, że mieszkańcy muszą w budżecie obywatelskim walczyć o takie rzeczy, które miasto powinno z urzędu wykonywać. I dla mnie budżet obywatelski to jest miejsce, gdzie ja to tak zawsze mówię, że to powinny być fanaberie mieszkańców. Jakby to nie zabrzmiało, ale to powinny być rzeczy, które mieszkańcy sobie wymyślą. Wiadomo, że miasto nie ma na to pieniędzy albo ma inne zadania, a mieszkańcy sobie chcą zrobić. Ja kilka lat temu, pamiętam, była takie zadanie, budowa domków dla jaskółek. I strasznie mi się to spodobało. Ja na to głosowałam i to wygrało. I wiem, że to było realizowane. I ja uważam, że budżet obywatelski właśnie jest do takich celów, a nie do tego, żeby w budżecie realizować chodnik, lampę czy takie rzeczy. To jest obowiązek miasta. I prezydent się nie wywiązuje z tego. Nie wywiązuje.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marlena Kopi, przewodnicząca Zielonogórskich Struktur Nowoczesnej, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.